każdy czwartek po pierwszej po południu. Zapraszamy na filmowy program Pewnego razu w kinie. Jakub Barwiński i Daria Sienkiewicz rozmawiają o tym, co można zobaczyć na dużym ekranie. Pewnego razu w kinie. W każdy czwartek po pierwszej po południu. Tylko na antenie Polskiego Radia 1030. WNBR.
I my jesteśmy już na antenie z Darią Sienkiewicz. Witam cię, Daria, serdecznie jak co czwartek.
Cześć, cześć.
I dzisiaj porozmawiamy sobie o dwóch tutaj produkcjach. Jedna to jest produkcja filmowa, o której opowie nam Daria. Ja mam w notatniku zapisane, żeby sobie obejrzeć ten film. I myślę, że dużo naszych słuchaczy albo już obejrzało, albo też chcą obejrzeć, dlatego że jest tam wątek Polski, więc zaraz nam Daria opowie o filmie Prawdziwy Ból, A Real Pain, a ja z kolei powiem o powrocie serialu. Powiem dwa słowa o powrocie serialu Yellowstone, bardzo wyczekiwany, hitowy serial, który miał dość dużą przerwę i teraz właśnie wrócił, dwa odcinki wyszły nowe, więc ja powiem dwa słowa o tym, ale właśnie, zacznijmy od Daria, od ciebie. Obejrzałaś film Prawdziwy Ból, jest to, tak jak już powiedziałem, ciekawa produkcja, całkiem dobrze oceniana, mamy tutaj znanych aktorów, bo przecież chociażby Jesse Eisenberg i Kieran Culkin i jest ten wątek polski, już w samym opisie czytam, że dwóch kuzynów wybiera się po śmierci babci na sentymentalną podróż do Polski w celu poznania kraju, z którego pochodzi ich rodzina. I czy rzeczywiście, Daria, może moje pierwsze pytanie, czy rzeczywiście jest to taka podróż po tej Polsce? Widzimy dużo naszych fajnych widoków. Możemy, ktoś może na przykład, nie wiem, tutaj z Ameryki, jak zobaczy ten film, poznać trochę nasz kraj dzięki temu filmowi?
Tak jak powiedziałeś, tak jest w zasadzie. Te dwa zdania dobrze opisują ten film. I muszę ci powiedzieć, że chyba od dawna nie było tak bardzo wyczekiwanego filmu w Polsce jak Prawdziwy Ból. Naprawdę bardzo dużo osób było podekscytowanych, że też Jesse Eisenberg przyjechał do Polski również na premierę, no i po prostu zrobił film o swoich korzeniach, bo to jest też film, który tak naprawdę jest autobiograficzny w pewien sposób. Nasz kraj jest pokazany, bym powiedziała, w taki bardzo czysty sposób, taki wiesz, to jest taki obraz kraju, który nie jest jakoś mocno zróżnicowany. Oczywiście wszystko dzieje się też latem, więc mamy naprawdę jakieś tam piękne krajobrazy miasta, mamy tam kilka dni w Warszawie, mamy kilka dni w rodzinnym mieście naszych bohaterów, którzy odwiedzają też po drodze między innymi obóz koncentracyjny, więc jest parę takich najważniejszych polskich symboli wrzuconych w ten film, ale ogólnie ja byłam troszkę zawiedziona, bo wiesz, to jest zawsze wielkie wyzwanie, no zwłaszcza, że Eisenberg nie mieszka w Polsce, ma pochodzenie oczywiście polskie i bywał tutaj wiele razy, też kiedyś sam przeżył właśnie taką podróż sentymentalną w poszukiwaniu własnych korzeni, więc można powiedzieć, że ten film to po prostu coś, co już kiedyś naprawdę mu się przytrafiło. No ale no, nie jest to jakiś taki, wiesz, rzeczywisty obraz naszego kraju. Mi się wydaje, że taki bardzo wygładzony i wyrafinowany. I taki trochę też nostalgiczny. W jednym ze scen, bodajże jak oni jadą taksówką, no to oczywiście mamy takiego starego Mercedesa z lat 90. Więc to wszystko się wydaje takie może nie do końca współczesne. Ale z drugiej strony też jest taka jedna, myślę, pozytywna scena, kiedy bohaterowie wchodzą w interakcję właśnie z jednym z sąsiadów, bo przyjeżdżają do tego starego domu, gdzie kiedyś mieszkała ich babcia. No i tam oczywiście ten pan, starszy pan, no niezbyt umie mówić po angielsku, ale po niej pojawia się jego wnuczek i on już świetnie dogaduje się z bohaterami. No i tutaj wreszcie są wyeksponowane jakieś tam takie różnice troszkę kulturowe, ale też takie po prostu bardzo dużo ciekawych refleksji na temat tego, czego nasi bohaterowie spodziewali się doświadczyć podczas tej podróży. Więc myślę, że nie jest to jakoś mocno stereotypowy film pod tym względem, ale no bardzo brakowało mi tych interakcji właśnie z Polakami, z polskością.
Właśnie o to chciałem cię spytać. Tak,
tych scen jest malutko, muszę przyznać, a nawet jak już się pojawią, no to No to jest coś, co wiesz, nie zapamiętujesz szczególnie w filmie, oprócz tej właśnie jednej sceny, o której powiedziałam przed chwilą.
Właśnie dosłownie o to chciałem cię spytać, czy jest to film, i myślę, że już mi odpowiedziałaś na to pytanie, czy jest to film tego duetu, który ja już wymieniłem, tych bohaterów, którzy tam są po prostu, czy jest to właśnie taki film, gdzie jest jeszcze więcej innych bohaterów charakterystycznych, te właśnie rozmowy z Polakami i tak dalej, bo jak wejdę w obsadę, jak sobie zobaczę, kto jest w obsadzie, to znajdę polskie nazwiska, ale one są gdzieś tam bardzo daleko i to są osoby, widzę, takie jak na przykład, nie wiem, recepcjonista, pianista, starszy mężczyzna, jak powiedziałaś, więc na przykład, nie wiem, nie widzę tutaj, nie wiem, Kuba na przykład w takiej postaci, czy tam, wiesz, Weronika, czyli takie postacie, które określałyby taką postać może drugoplanową, ale która na przykład, nie wiem, spotkała się z tymi głównymi bohaterami, oprowadziła ich po jakimś mieście i to była polska postać i była jakoś znacząca w tym filmie. Czyli dobrze rozumiem, że to jest bardziej historia właśnie Jessiego i tych dwóch bohaterów na dobrą sprawę.
Tak, dobrze mówisz. Tutaj nie znajdziemy żadnego polskiego bohatera na pierwszym czy drugim planie. Raczej gdzieś tam na trzecim, na tle. A oprócz tego, no, jest dużo też takich znanych aktorów. Mamy Jennifer Grey z Dirty Dancing, czy Will Sharp, który grał w Białym Lotosie. No i tutaj ta reszta bohaterów, oni po prostu są taką grupą wycieczkową, która razem zwiedza Polskę. No i tam zachodzą różne interakcje między nimi. Zwłaszcza, że główni bohaterowie, czyli David oraz Benji, no są kuzynami, ale nie mają ze sobą jakiegoś dużego kontaktu, no bo po prostu poszli trochę w różne strony. David ma rodzinę, jest chyba informatykiem, w każdym razie ma bardzo taką pracę, która zajmuje jego czas. Benji z kolei jest troszkę zagubiony w życiu, nie ma za bardzo bliskich osób wokół siebie, jego
Typowy
babci.
kierunkakiem, przepraszam, ci się
Tak.
wtrącę, tak.
Tak, najbliżej był właśnie z babcią, która niedawno zmarła. I on jest taki troszkę niedojrzały, rozemocjonowany. On tutaj ma bardzo dużo w sobie tego bohatera z Sukcesji,
Właśnie o
naprawdę.
to chciałem spytać,
Tak.
czy Kieran Culkin gra podobnie jak w Sukcesji, zresztą nie tylko w Sukcesji. On jest charakterystycznym aktorem, takim troszkę czasem, można powiedzieć, głupkowatym, czy troszkę czasem taki ten klimat taki hipisowski, tak jak powiedziałaś, że nie wiem może gdzie w życiu jest, w jakim momencie i tak dalej. Taka wolny duch taki troszkę.
On tutaj świetnie gra i świetnie pokazuje spektrum emocji, ale jest jednocześnie, no, wykorzystuje bardzo podobne narzędzia, to jest podobny wachlarz emocji co w Sukcesji, co też może nam trochę dawać do myślenia, czy to jest wszystko, co Kieran nam może zaoferować, czy może po prostu jeszcze nie dostał takiej roli, gdzie mógłby wykazać się troszkę w inny sposób. No bo tak jak znamy Jessego Eisenberga z jego ról różnych, ale również z filmów, które już udało mu się wyreżyserować, no to to jest taki człowiek, który lubi ironię, absurdy, czarne komedie, więc Prawdziwy Ból ma w sobie te elementy. Jest dużo tutaj takiej ironii, takiego trochę płaczu przez łzy. No i Benji bardzo uosabia ten specyficzny humor, który ma Eisenberg. Ale jednocześnie jest to naprawdę bardzo taka wzruszająca odmiana po prostu buddy movie, no bo tutaj bardzo dużo się dzieje między tymi dwoma bohaterami, którzy po prostu zbliżają się do siebie, a jednocześnie, no wiesz, odkrywają przeszłość, jakąś przeszłość dotyczącą ich rodziny. No i też non-stop są zderzani z rzeczywistością, no bo przyjeżdżają do tej Polski oczekując, że przeżyją jakieś emocjonalne oczyszczenie, że po prostu, że ta podróż bardzo nimi wstrząśnie, może odmieni ich życia. No i okazuje się, że może niekoniecznie tak jest, albo czy po prostu powinniśmy się spodziewać, jadąc w taką podróż, właśnie takich emocji, a może lepiej nie spodziewać się niczego. Ten film bardzo dużo takich pytań zadaje i z tego względu bardzo doceniam Prawdziwy Ból, bo on nie jest tylko takim lekkim filmem właśnie o męskiej przyjaźni, ale też jest tutaj takich dużo rozkmin na temat po prostu życia samego w sobie, ale też tej przeszłości i pamięci.
No wiesz co, mam na pewno jeszcze kilka pytań. Między innymi to, co powiedziałaś przed chwilą, że może niekoniecznie zadałaś to pytanie, czy rzeczywiście ta ich podróż powoduje jakieś trwałe zmiany, czy wstrząsa może nimi życiowo. Powiedziałaś, że może niekoniecznie i tutaj przyszła mi do głowy książka, którą bardzo lubię od czasu do czasu na naszej antenie. A tutaj przypominam, bo to jest taka książka właśnie troszkę sentymentalna, troszkę pasująca do tego klimatu, dlatego że to jest książka George'a Orwella, Brak tchu, i tam właśnie główny bohater wybiera się do swojego starego miasteczka, gdzie dorastał, właśnie w taką podróż, żeby tak może troszkę tej magii, którą pamięta z dzieciństwa i tak wszystkiego, właśnie ten złapać ten oddech drugi, trzeci raz w życiu, bo na przykład jest niezadowolony z pracy, z tego, jak jego życie się potoczyło, i myśli, że jak wróci właśnie do tych stron, tamtych rodzinnych, dawnych, gdzie wspomina je bardzo miło, to że coś się odmieni i właśnie wejdzie na nowe tory. I tak mi się skojarzyło z tą historią, bo troszkę jest też taka sentymentalna, bo tak jak mówisz, no oni jadą do kraju, co prawda, w którym nie dorastali, ale mają korzenie i chcą poznać troszkę tę historię, i może też właśnie oczekują tego, że coś ich tak tchnie. Więc tutaj moje pytanie, czy na przykład w tym domu babci, która nieżyjącej, nie wiem, często są tam sceny, czy na przykład, nie wiem, przeglądają jej pamiątki i tak dalej, dowiadują się czegoś, może jakieś zapiski, czy tego jest sporo, czy jednak jest niedosyt w tym temacie?
Nie chcę mówić za dużo, bo to będzie spoiler, bo to jest taki,
dobra.
To jest trochę puenta tego filmu. Ale można powiedzieć, że wyciągają pewną lekcję z tego, co jakby czeka ich pod tym domem, w tym domu babci. Wydaje mi się, że więcej może emocji kłębi się w nich właśnie po prostu podczas zwiedzania Polski, podczas tych oglądania tych różnych miejsc, miejsc pamięci. No i właśnie wtedy pojawia się tak dużo pytań na temat tego, co powinienem czuć, doświadczając tego, co się właśnie dzieje. Ale niesamowite jest to, co powiedziałeś, jeśli chodzi o książkę, bo akurat obok mnie na biurku leży książka Orwella, właśnie ta, tylko jeszcze jej nie zaczęłam czytać. Ostatnio udało mi się ją gdzieś kupić na jakimś targu książek używanych i po prostu akurat leży obok mnie, a ty o niej mówisz.
Tak, świetny, świetny splot tutaj takich okoliczności, ale tak to bywa w życiu. W każdym razie ja polecam bardzo, jak będziesz miała tylko chwilę, zabierz się do czytania, bo ja ją bardzo uwielbiam. Jest taka właśnie sentymentalna, nostalgiczna. Co do tego filmu, bo już będziemy powoli kończyć. Wcześniej wspominałeś właśnie o tych zdjęciach z Polski. Na pewno tych zdjęć jest sporo, bo jednak jak tak słucham ciebie, to słyszę, że to jest historia tych kuzynów tak troszkę, ale i ta Polska jest trochę tłem z tego, co słyszymy od ciebie. Miłym pewnie, bo jest, mówisz, że lato, więc pewnie dużo ładnych widoków, ale jednak wciąż tłem. Ja tutaj poczytałem sobie w ciekawostkach do filmu, że zdjęcia były kręcone w Lublinie, w Radomiu, w Krasnym Stawie i w Warszawie, ale również w Nowym Jorku. To pewnie na samym początku i być może na końcu, jak ta historia się rozpoczyna.
Tak, tak. Krasny Staw to też jest faktycznie rodzinne miasto Eisenberga i tak też tutaj to miasto jest rodzinne dla głównego bohatera. Wiesz co, to jest ciekawe, bo z jednej strony ten film ma w sobie dużo tej polskości. Znajdziemy kilka takich scen, jak nie wiem, bohaterowie jedzą zupę ogórkową, bo jedzą pierogi, co też jest zawsze fajnym akcentem. Ale z drugiej strony Eisenberg, który przyjechał do Wrocławia podczas American Film Festival, opowiadał, że na samym początku on w ogóle pisał scenariusz o filmie, który ma się dziać w Mongolii. I to ma też być jakaś taka podróż właśnie przyjaciół, nostalgiczna. Ale później, no i ten scenariusz mu nie szedł, odłożył go gdzieś tam na kilka miesięcy, nawet kilka lat. I po jakimś czasie przypomniała mu się ta podróż, którą właśnie też kiedyś odbył w Polsce ze swoją żoną, bo widział ogłoszenia w internecie związane właśnie z wycieczkami w Polsce i śladami Holokaustu i tak dalej. I pomyślał sobie, że no też jest to ciekawy paradoks, że no faktycznie są organizowane takie wycieczki dla Amerykanów i nie tylko, które właśnie mają podążać śladami miejsc pamięci i tak dalej. No i to go zainspirowało i tak w sumie powrócił do tamtego scenariusza i stwierdził, że zróbmy ten film, ale o Polsce. Więc no z jednej strony gra tutaj nasz kraj dużą rolę, a z drugiej, tak jak słyszałeś, no na początku miała być Mongolia, więc zabawne.
Prawdziwy ból. To jest film, o którym właśnie sobie tutaj rozmawiamy, o którym opowiada nam Daria. A Real Pain to jest właśnie najnowszy film. Film, który wyreżyserował Jesse Eisenberg, który oczywiście też gra główną rolę w tym filmie, jak już usłyszeliśmy od Darii. Jest to film, który mogą Państwo obejrzeć w kinach, bo tutaj u nas w kinach wszędzie w okolicach i w Chicago i na przedmieściach można obejrzeć, czy to jest sieć AMC, czy to są jakieś mniejsze kina, możecie Państwo się wybrać, a szczególnie polecamy, bo jest ten wątek Polski, są zdjęcia z Polski, jest ta podróż do Polski, na którą myślę, że też wiele osób czeka tutaj, po wielu dekadach na przykład, osoby, które może się urodziły, już ta druga generacja, trzecia, która może nie mówi nawet dobrze po polsku, to ja myślę, że takie osoby mają w planie, gdzieś tam na tym to-do list, na tej liście takiej właśnie, żeby odwiedzić te strony, o których na przykład opowiadała mi mama, babcia, dziadek i myślę, że dużo osób jeszcze tego nie zrobiło. Można sobie obejrzeć ten film i może ten film będzie takim katalizatorem, żeby może zrobić sobie też taką podróż, jak właśnie ci bohaterowie.
Tak, zdecydowanie prawdziwy puls zachęca do tego, żeby odkryć historię swojej rodziny, jeśli tego się wcześniej nie zrobiło i pielęgnować tę pamięć i wspomnienia, bo mogą bardzo łatwo się zatrzeć. Dodam tylko, że ten film ma piękną klamrę, jeśli chodzi o pierwszą i ostatnią scenę, która jest bardzo poruszająca, bardzo prosta, ale ma taki ładunek emocjonalny w sobie, że myślę, że łzy pojawią się u większości widzów.
Czyli cała ta historia jest taka troszkę słodko-gorzka. Mamy trochę komedii, jest trochę takiego dramatu. I też myślę, wydaje po takich zdjęciach, jak widziałem też trailer, to wydaje mi się, że też jest tam trochę takiej sztuki. Jest taki artyzm w tym filmie też.
Tak, czuć jednak tą jakąś taką intuicję i poczucie estetyki Eisenberga. No tak jak już mówiłam, też zdjęcia naprawdę przepięknie pokazują Polskę, bo próbują wydobyć po prostu historię z tych kadrów, jakąś taką pamięć, właśnie nostalgię i to bardzo dobrze działa tutaj.
Zapraszamy wszystkich w takim razie do kin. Filmów w sieci jeszcze nie widziałem, dlatego że to też jest nowa historia z tego roku. Polska premiera była 2 tygodnie temu, z tego co widzę. Prawdziwy ból. Oceny bardzo dobre. Jaką ty ocenę na koniec byś wystawiła? Bo ja widzę, że na Filmwebie ocena to 7,2, a na IMDb 7,5. Więc takie 7, 7 z plusem. Póki co widzowie są zgodni, że to taka sympatyczna historia.
Ja wystawiłam 7, bo mimo wszystko czegoś mi tam zabrakło, jeśli chodzi o tą interakcję. Po prostu chciałam, żeby było jeszcze więcej emocji, jeszcze więcej zderzenia po prostu z lokalnymi jakimiś mieszkańcami i tak dalej, żeby też trochę rozbić te oczekiwania naszych bohaterów. Ale jest scena, w której Jesse Eisenberg i Kieran Culkin uciekają przed konduktorem w PKP, więc jest parę takich fajnych, satysfakcjonujących akcentów.
No to super, polecamy raz jeszcze. Dziękujemy ci, Daria, że nam zdradziłaś tutaj, jak to wyglądało, twoje odczucia. Prawdziwy ból to jest właśnie ten film, o którym rozmawialiśmy, a na koniec naszego programu kilka minut moglibyśmy poświęcić na serial Yellowstone. Serial, którego ty, Daria, nie oglądałaś, ale myślę, że chyba przez ostatnie lata usłyszałaś o tym serialu, bo jednak był bardzo często komentowany, dużo krytyków, pojawiał się wszędzie. To był głośny hit przez ostatnie lata.
Tak, zdecydowanie. To jest gdzieś tytuł, który wisi nade mną i nad którym często myślę, ale jakoś tak nigdy nie wychodzi, dlatego jestem ciekawa, czy serial cały czas trzyma poziom, bo jeśli tak, to może mnie zachęcisz.
Serial, ciężko odpowiedzieć trochę na pytanie, czy trzyma nadal poziom, bo tak, serial, zacznijmy od tego, że kapitalny, to jest już 5. sezon, o którym teraz będziemy mówić, tylko to jest serial, który miał długą przerwę, dlatego że ostatni odcinek, który mogliśmy zobaczyć, to był odcinek 8 5. sezonu i on prawie 2 lata temu się pojawił. Więc tutaj było długie oczekiwanie, dlatego że to nie było tak, że sezon został zamknięty, tylko to była tylko połowa sezonu. 8 odcinków, ta fabuła, w żaden sposób nie było tam klamry, żeby po prostu każdy odetchnął i pomyślał, a dobra, to poczekam może z 2 lata, a będzie nowy sezon. Tylko nagle się tak urwał ten sezon, ten serial, po właśnie 8 odcinku. Czekaliśmy długo, było bardzo dużo plotek. Ja myślę, że też mogłaś gdzieś tam poczytać różne rzeczy związane chociażby z Kevinem Costnerem, bo o tym się bardzo dużo mówiło, że Kevin Costner poszedł tam na noże z właśnie producentami, z Taylorem Sheridanem, że nie dogadywali się, jeżeli chodzi o terminy nagrywania zdjęć, że Kevin Costner miał inne projekty, że też tam była sprawa odnośnie samego scenariusza, że Kevin Costner na przykład widział inaczej swoją postać, więc tam było dużo wątków między nimi, jakaś zła krew nagle się pojawiła po tych kilku latach, po tych kilku sezonach i właśnie cały czas, miesiąc w miesiąc, dostawaliśmy różne takie update'y, czy Kevin Costner wróci, czy Yellowstone w ogóle wróci, bo to też nie było wcale pewne, że wróci i kiedy. A w końcu, to tak na dobre to się dowiedzieliśmy, wydaje mi się, że w tym roku, chyba z pół roku temu, dowiedzieliśmy się właśnie, że tak, Kevin Costner nie wróci, sprawdziło się te przewidywania. I Kevin Costner rzeczywiście nie wraca, nie widzimy go. Wątpię, żebyśmy go zobaczyli w jakiejkolwiek scenie, bo jednak skoro tak poszli na noże, to wydaje mi się, że nie było szans na to, żeby dograli jakiekolwiek nowe sceny z Kevinem Costnerem, nawet jeżeli chodzi o tam jakieś wspomnienia na przykład z przeszłości. Mamy taką jedną scenę, są dwa odcinki, 9 i 10, a czekają nas tutaj jeszcze 4 na zakończenie, więc ten serial wrócił po 2 latach, jak widzisz, tak trochę dziwnie, nie? Żeby 6 odcinków dokończyć historię i zamknąć ten serial. Więc to bardzo w ogóle dziwnie wygląda. Ciekaw jestem, jak się zamknie ten serial. 2 odcinki wyszły, ja te 2 odcinki obejrzałem. W nieco niedzielę wychodzi nowy odcinek, najbliższy właśnie 11 w najbliższą niedzielę i muszę powiedzieć, że tak, ten 9 najbardziej oczekiwany, w jaki sposób zobaczymy Kevina Costnera, albo inaczej, w jaki sposób nie zobaczymy w tej historii Kevina Costnera, był właśnie taki oczekiwany i rzeczywiście jest tam postać Kevina Costnera, ale ja nie będę spoilerował, ale w taki sposób, że no nie widać, że to jest Kevin Costner, w każdym razie zamykają jego sprawę, zamykają jego postać. I powiem ci szczerze, że często się pewnie przez lata spotkałaś z tym, że czasem jak się z jakąś postacią w jakimś serialu na przykład żegnamy, to często jest to takie nieeleganckie, szczególnie jeżeli tam było jakieś kłótnie i tak dalej, że na przykład postać jest uśmiercona w jakiś głupi sposób i to rzutuje na całą historię trochę później, nie? I tu muszę przyznać szczerze, na początku myślałem, że, bo czytałem też komentarze wcześniej, że ten Kevin Costner został wykreślony tutaj w sposób taki durny, ale szczerze, jak obejrzałem ten 10, ten drugi właśnie nowy odcinek, to tak doszedłem do wniosku, że dla klamry tego serialu, jak on ma się zakończyć, te ostatnie kilka odcinków i ten wątek zemsty, no bo ten wątek zemsty to jest bardzo ważny, zresztą w całym serialu jest ważny ten wątek zemsty, to z uwagi na to, jak wycięto właśnie postać Kevina Costnera, to zrobiono to może nie genialnie, nie będę mówił w jaki sposób, tobie nie będę spoilerował ani naszym słuchaczom, ale myślę, że tak poprawnie, że jakoś się tutaj wybronili w ten sposób, w jaki wykreślili postać. Dla wszystkich osób, które być może nie słyszały wcześniej o serialu Yellowstone, jest to serial Taylora Sheridana, który przez ostatnie lata jest takim gorącym nazwiskiem, jeżeli chodzi o tutaj scenarzystę, jeżeli chodzi o właśnie osobę, która tworzy takie świetne historie, no bo on jest odpowiedzialny między innymi właśnie za Yellowstone, jest odpowiedzialny za Tulsa King, też znakomity serial, jeżeli chodzi o ostatnie lata, jest odpowiedzialny za 1923, za 1883, dla seriale, które mają trochę zbliżoną tematykę, Burmistrz Kingstown, Wind River, to też bardzo dobry serial, Sicario 2, więc jest to taki twórca, który no nie tworzy tam, bo nie wiem, od 2-3 dekad, jest to w miarę nowy twórca i bardzo na topie. Ja myślę, że może oglądałaś coś z tych rzeczy, które wymieniłem. Tulsa oglądałaś może?
Nie.
To musisz nadrobić, bo Taylor Sheridan naprawdę wyrobił sobie teraz nazwisko, a sam serial Yellowstone, tak jak mówię, historia się teraz kończy, więc ja o tym tylko mówię dlatego, że to wróciło, ale dla osób, które w ogóle nie zaczęły, tak jak Daria, jest to taki serial, no bardzo taki amerykański, kowbojski, są też Indianie. Sam opis serialu mówi o tym, że fabuła, i to jest prawda, fabuła skupia się na rodzinie Datonów, właśnie ta głowa rodziny Daton to jest Kevin Costner, o którym wspominałem wcześniej, jego postać, która pożegnała się z serialem. No i ta rodzina właśnie, to jest rodzina, która ma wielkie rancho, są kowboje, widzimy jak wiesz, jak taki rancher, taki kowboj, jak się zachowuje, ale oczywiście jest taki wątek sukcesji w tym serialu, można powiedzieć. Czyli taka rywalizacja z rezerwatem Indian, z deweloperami, parkiem narodowym, czyli wiesz, taka rodzinna historia, ale tutaj widać, jak się czas zmienia i że na przykład deweloperzy chcą odkupić pola, gdzie wcześniej było rancho, wielkie pola, bo chcą robić biznes, a tutaj jest rezerwat Indian, więc są różne takie zasady, jest prawo, że im się należy, że tutaj na przykład, wiesz, tak też od strony jakiejś takiej, można powiedzieć, trochę świętej, historycznej, nie można na przykład ruszać tej ziemi, nie można robić tego i tamtego, więc mamy taki tutaj miszmasz, są te właśnie różne takie akcenty, ale generalnie jest to serial, można powiedzieć, taki sukcesja, ale w stylu takim kowbojskim, bym powiedział trochę. I ten serial rzeczywiście zrobił Kevin Costner, muszę ci przyznać, bo dla Kevina Costnera, ja myślę, że dużo osób oglądało ten serial, szczególnie w początkach, te pierwsze sezony. Bo sam Kevin Costner, no musisz przyznać, Daria, wszyscy chyba muszą przyznać, że to jest świetny aktor po prostu.
Tak, no to jest aktor, który przeżywa trochę swój renesans teraz. No, niedawno też powstały te dwa filmy Horyzont.
Tak, on sam właśnie tworzy, tak, dużo
Tak,
rzeczy.
no i no, już nie mówiąc o tym, że to raczej okazało się klęska, porażka troszkę, jeśli chodzi o oglądalność, no ale to też dowodzi to trochę, że Kevin Costner bardzo dobrze się czuje w tego typu historiach, które właśnie mają tą nutę, nie wiem, amerykańskiej historii, właśnie westernu
Tak.
i opowieści o kowbojach, więc to jest coś, co on teraz jest bardzo, to jest coś, z czym jest teraz bardzo kojarzony.
I bardzo często też o tym mówi. Więc postać Kevina Costnera robiła rzeczywiście ten serial, ale nie tylko. Warto obejrzeć ten serial ze względu też na kilka innych ról. I ja się cieszę, pomimo tego, że właśnie Costnera już nie ma, to są jeszcze jednak ludzie, którzy mogą zakończyć ten serial. Mają jeszcze siłę i były na tyle ciekawymi postaciami, że potrafią te 6 ostatnich odcinków jeszcze dociągnąć ten serial i jakąś tutaj klamrę spiąć to wszystko. Dlatego, że mamy kilka postaci, o których ja powiem. To jest aktor Cole Hauser, który ma naprawdę fajną rolę w tym serialu. Jest to rola takiej osoby, takiego kowboja, można powiedzieć, z krwi i kości, takiego twardego mężczyznę, który jest bardzo lojalny i tutaj właśnie wypadł w kontakcie z Kevinem Costnerem. Jest bardzo lojalnym mężczyzną, który jak dasz mu na przykład pracę, dasz mu dom, pomożesz mu w czymś, to on to doceni i nigdy cię nie zdradzi. Więc to jest, bardzo fajnie gra ten aktor, właśnie tę postać, Cole Hauser, więc on tutaj jest, ja się z tego cieszę. Jest Wes Bentley, który gra no, główną rolę, bo to jest dziecko adoptowane, dziecko właśnie Kevina Costnera z tej rodziny najważniejszej Daltonów. I on jest, oczywiście on wraca i on jest tutaj postacią, tą taką antagonista największy, którego szczególnie ta jego siostra, można powiedzieć przyszywana, przyrodnia siostra, w którą wciela się Kelly Reilly. Ona go tutaj nienawidzi po prostu i to nie jest niespodzianka przez wszystkie sezony praktycznie. Dostaje od niej w twarz, ona go wyzywa i tak dalej, więc jest Kelly Reilly, ona też wraca i ona będzie prowadzić, widać w tych ostatnich odcinkach Yellowstone, będzie prowadzić ten akt zemsty. Widać, że ona jest bardzo nabuzowana tutaj i znaliśmy ją już wcześniej, że potrafiła komuś przywalić w barze jakiejś kobiecie, później miała z tego powodu problemy, ale tutaj ma teraz taką nowy akt zemsty właśnie przeciwko swojemu przyrodniemu bratu. Mamy też postać Casey'ego, która wraca, Luke Grimes. Ja wcześniej tego aktora za bardzo nie kojarzyłem, ale jest to bardzo, bardzo sympatyczny aktor, ja go lubię w tym serialu, więc serial wrócił na 6 odcinków, 2 z nich już wyszły. Zamyka się historia Yellowstone. Jest to fajna historia, taka kowbojska, takiej rodziny, tak jak powiedziałem, o wpływach, o tym, jak się zmieniają czasy, o tym akcencie typowo tak amerykańskim, właśnie takie klimaty cowboy, rancho, Indianie, więc też tak trochę historii jest i tego podtekstu. Ja się cieszę, że wrócił w końcu ten serial i będziemy mogli po tych 2 latach zamknąć tę historię. Zobaczę, co się jeszcze tu wydarzy, ale ja daję szansę tej końcówce i widzę po ocenach też, że oceny są całkiem sympatyczne, tam 7 z hakiem. Podobnie oceniane są te 2 nowe odcinki, jak oceniane były te wcześniejsze, wiesz? Więc to chyba pokazuje, że ludzie nie zawiedli się na tym powrocie.
No to jest duża sztuka zakończyć serial, który miał tyle sezonów, tyle nagród i wiesz, taką sławę. Myślę, że te oceny, które wymieniłeś, są satysfakcjonujące.
Tak, zostały nam jeszcze 4 odcinki. Przypominam, to bardziej taka przypominajka trochę, bo ja wiem, że bardzo dużo osób oglądało wśród naszych słuchaczy ten serial, bo często o nim rozmawialiśmy przez ostatnie, powiedzmy, 2-3 lata, a tutaj dużo osób pisało też SMS-y, szczególnie jak ten 5. sezon 2 lata temu trwał, więc wiem, że dużo osób ogląda i to może bardziej wam posłuży jako przypominajka, takie przypomnienie, że ten serial wrócił, bo nie każdy jest na bieżąco, nie każdy ogląda wszystkie tutaj wiadomości, jakieś newsy filmowe, kinowe, serialowe, więc serial wrócił. Można sobie obejrzeć, zamykamy historię tego Rancha Yellowstone, ale nie zamykamy historii Taylora Sheridana, bo on nadal tworzy i między innymi dużo osób czeka na 1923. Tego serialu powstał tylko jeden sezon i to jest historia, która się dzieje wcześniej, tam kilka dekad wcześniej, właśnie ten tytułowy rok 1923, ale też w podobnym bardzo klimacie, też właśnie takim rancherskim, kowbojskim, tylko tak jakby kilka pokoleń wstecz. Więc ten serial będzie, czekamy na drugi sezon, bardzo sympatyczny, więc to nie koniec całej tej takiej historii wielkiej. Jest jest klimat chyba na takie historie. Wspomniałaś wcześniej właśnie o Costnerze, że troszkę mu to nie wyszło, bo on tak dziwnie trochę podszedł do tego. Takie kilkuodcinkowe, jakieś dziwne filmy po 2-3 godziny. Trochę taka forma mi się wydaje, że zawiodła, nie może cała historia, ale widać, że jest jakiś taki powrót do takich klimatów trochę tutaj amerykańskich.
Tak, no dużo było zarzutów, że jest to chyba nie do końca przemyślane scenariuszowo dzieło, że bardzo takie ciągnące się, nudne, patetyczne, siedzi o horyzont. No ale ja sama nie widziałam, bo no, raczej zostało mi to odradzone po drodze, a pamiętam, że ten pierwszy horyzont debiutował na festiwalu filmowym w Cannes, wtedy można było zobaczyć.
Zapraszamy, jeżeli ktoś chce sprawdzić. Kończymy nasz program Pewnego Razu w Kinie, jak co czwartek nasze spotkanie z Darią Sienkiewicz. Przypominamy film na dziś, czyli Prawdziwy Ból, film, o którym opowiadała Daria. Film, historia wyjazdu do Polski, korzenie polskie. Ja myślę, że tak sporo osób tu może być zainteresowanych tym tematem i polecamy. Usłyszeliście od Darii, że dała 7. Ja myślę, że nie oglądałem jeszcze, ale zamierzam. Myślę, że to bardzo miła historia. A dla osób, które siedzą w świecie serialowym, Yellowstone, serial Yellowstone powrócił, serial Tulsa King z nowym sezonem właśnie się zakończył, to też z takich nowinek, jeżeli ktoś chciałby właśnie sobie dopiąć tę historię, Sylvester Stallone, nadal bardzo, bardzo fajna rola właśnie w tym serialu Tulsa King. Zostawiamy was z tym wszystkim, biegniemy dalej. Dzięki Daria, jak zawsze, za nasze spotkanie i życzymy ci miłego wieczoru, miłej nocy, bo u was już bardzo późno.
Dzięki wielkie.
Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
Każdy czwartek po pierwszej po południu zapraszamy na filmowy program Pewnego Razu w Kinie. Jakub Barwiński i Daria Sienkiewicz rozmawiają o tym, co można zobaczyć na dużym ekranie. Pewnego Razu w Kinie. W każdy czwartek po pierwszej po południu. Tylko na antenie Polskiego Radia 1030. WNDR.